artyzm wszechświata, wiedza, nauka, technologia. Wybitni polscy uczeni w rozmowach o swoich odkryciach, projektach, planach badawczych, o osiągnięciach współczesnej astronomii, fizyki, genetyki, ekonomii, filozofii, medycyny, matematyki, o tym, co w laboratoriach na Ziemi i w kosmosie. Fragmenty książek, anegdoty, ciekawostki, zabawne zdarzenia z życia naukowców. Artyzm Wszechświata. Jeszcze nie tak dawno nie znaliśmy odpowiedzi na pytanie, dlaczego szukając ulubionej rozgłośni na skali odbiornika słyszymy trzaski i szumy? Co takiego generuje te mało przyjemne dla ucha dźwięki? Konia z rzędem temu, kto kojarzył i łączył te sygnały z narodzinami Wszechświata. Jeszcze nie tak dawno naukowcy obserwujący galaktyki odkryli i byli przekonani, że radiogwiazdy istnieją. Rzeczywistość okazała się dużo bardziej skomplikowana i dużo bardziej zaskakująca. Jeszcze nie tak dawno byliśmy przekonani, że każda galaktyka jest aktywna radiowo. A dlaczego zatem zaledwie tylko 10% wykazuje takie skłonności? Poszukiwanie odpowiedzi na następujące pytania spędza sen z powiek niejednego astronoma. Czy każda galaktyka, aby powstać, musi mieć w swoim centrum czarną dziurę? Co to takiego szybkie błyski radiowe? Dlaczego są jedną z największych zagadek współczesnej astrofizyki? Na te i wiele innych pytań odpowie gość naszej audycji, dr Marcin Gawroński. Wraz z rozwojem techniki radiowej, obserwacji i rejestracji tego, co mówi do nas Wszechświat, na wiele sposobów, wieloma rodzajami fal, naukowcy posługujący się radioteleskopami odkrywają tajemnice Wszechświata. Ich prace przybliżają nas każdego dnia do zrozumienia tego niezwykłego mechanizmu. Jak on działa i dlaczego? Dr Marcin Gawroński może prowadzić swoje badania i obserwacje szybkich błysków radiowych, magnetarów, gwiazd neutronowych o niezwykle silnych polach magnetycznych, m.in. dzięki międzynarodowej współpracy ośrodków radioastronomicznych rozrzuconych na całym świecie, ale połączonych siecią interferometrii wielkobazowej. Aby nie być posądzonym o gołosłowność. Oto cytat z prestiżowej publikacji Space 24.
Astronomowie połączyli siły kilkudziesięciu radioteleskopów z pięciu kontynentów, aby zbadać pozostałość po złączeniu się dwóch gwiazd neutronowych, dla których w sierpniu 2017 roku dokonano detekcji fali grawitacyjnej.
W tej grupie naukowców był nasz dzisiejszy rozmówca, dr Marcin Gawroński, którego artykuły publikuje doskonale znany na całym świecie miesięcznik Science. Z panem doktorem porozmawiamy o syntezie apertury, 1/1000 sekundy łuku, procesie synchrotronowym, dzięki któremu elektrony mogą pędzić nie tylko z prędkością światła, ale również wyzwalać niewyobrażalne energie. Porozmawiamy również o tym, dlaczego najtrudniej jest wymyślić coś prostego i z perspektywy czasu oczywistego. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z doktorem Marcinem Gawrońskim, a fragmenty książki Magia wynalazków czyta Krzysztof Gordon.
Bell Labs posiadały jedną z pierwszych rozgłośni radiowych i pomysł korzystania z kryształków kwarcu pochodził właśnie z radia. Stacje radiowe nadają program na określonych częstotliwościach, które widać na wyświetlaczu odbiornika. Samej stacji niełatwo jest się jednak zorientować, czy nadaje we właściwym paśmie, co jest konieczne, aby nie zakłócać programów innych rozgłośni. Projekt Marisona z 1924 roku dotyczył urządzenia, które wytwarzało dokładne i niezmienne sygnały służące za standard częstotliwości. Wynalazca wykroił cienki plaster z dużego kryształu kwarcu i wmontował go do układu elektronicznego swego pomysłu. Kwarc jest dość skromnym minerałem. Ma jednak swój sekret. Pobudzony prądem elektrycznym wprawia się w wibracje. Plaster kwarcu wybijał rytm o określonej częstotliwości, która stała się standardem dla stacji. Generator częstotliwości Marisona służył jako gwiazda polarna nadawcom błąkającym się po oceanie fal radiowych. Po tym sukcesie Marisonowi przyszedł do głowy jeszcze jeden pomysł. Zamiast używać drgającego kryształu do posyłania precyzyjnego sygnału radiowego, można wprawić go w wibracje, których liczba na sekundę jest znana i zliczać je w celu pomiaru upływającego czasu. Zliczanie to stawało się miernikiem czasu. Z tą myślą Marison skłonił naturalny kwarc do wybijania rytmu. Po uformowaniu kryształu w pierścień zdołał zmusić go do wyginania się w górę i w dół, jak membrana bębna. Kwarc drgał 100 tysięcy razy na sekundę i wibracje te były zliczane w celu śledzenia upływu czasu. Drgania minerału wynikały ze zjawiska zwanego piezoelektrycznością. Odkryli je w 1880 roku w Paryżu Pierre i Jacques Curie. Ci młodzi, dwudziestokilkuletni podówczas mężczyźni pragnęli odznaczyć się na popularnym wtedy polu mineralogii. Wielu naukowców wydobywało z ziemi różne kruszce, po czym analizowało i klasyfikowało ich zabarwienie, przejrzystość i układ przestrzenny. Bracia Curie chcieli pójść dalej i przekonać się, jak kryształy zachowują się w rozmaitych okolicznościach. Pierre zawsze fascynowała symetria układów geometrycznych, zwłaszcza w minerałach. W kwarcu nie występuje prosta symetria spotykana w wielu z nich, na przykład diamencie czy soli kamiennej. Ściany po jednej stronie kwarcu nie mają identycznych odpowiedników po drugiej. Oznacza to, że znajdujące się w środku atomy nie układają się lustrzanie, a w konsekwencji mogą wykazywać właściwości fizyczne wykluczane przez układ lustrzany. Wsparci tą wiedzą bracia Curie zrobili coś, czego nie zrobił żaden mineralog przed nimi. Zaczęli zgniatać kryształ, by przekonać się, jaki będzie efekt. Po kilku obrotach pokrętła i madło zakleszczyło się. A Pierre i Jacques zaobserwowali coś dziwnego. Kryształ stęknął i wydał z siebie odrobinę prądu elektrycznego. Bracia odkryli, że kwarc ma właściwości piezoelektryczne.
Panie doktorze, interferometria wielkobazowa brzmi i nieprzyjaźnie, i bardzo skomplikowanie. Pomysł był dziecinnie prosty, tylko trzeba było na niego wpaść. Wpadł pewien Brytyjczyk, miał na imię Martin, nazywał się Ryle. A na czym polegał ten pomysł?
Wie pan co, to jest tak dość zabawnie, bo kiedy patrzymy w przeszłość, to większość wielkich odkryć wydaje się zupełnie oczywista, kiedy patrzy się tak z dystansu. Ale żeby takie proste rzeczy wymyślać, które będą później działały i przez dziesięciolecia były, jak to się ładnie mówi, na frontierze nauki, to tak trudno stwierdzić, czy to było tak banalnie proste, żeby złamać schematy. Idea interferometrii rzeczywiście jest prosta, jeśli wiemy, o co dokładnie chodzi, ale żeby tak na dzień dobry to wymyśleć, to ja nie jestem pewien, czy to tak ad hoc usiąść przy piwie w barze i to zrobić, to się uda. Interferometria po prostu ma możliwość łączenia anten w całe systemy, tak jakbyśmy składali anteny do kupy. To jest trudno do opowiadania tak ad hoc, machając dłońmi, ale można sobie wyobrazić, że służy to jedynie do tego, aby budować wirtualne, olbrzymie urządzenia z pojedynczych elementów, tak jakbyśmy z klocków składali duży budynek.
Synteza apertury, mówi to panu coś? Nie chcę być złośliwy.
Wbrew pozorom to też można łatwo wytłumaczyć, bo apertura to tak naprawdę rozmiar czy powierzchnia zbierająca instrumentu. I nie ma znaczenia, czy teleskop jest optyczny, czy radiowy, chodzi po prostu o rozmiar urządzenia zbierającego fale, czy światło. No a synteza, czyli składanie, łączenie w całość, więc synteza apertury to generalnie łączenie radioteleskopów w jeden działający system za pomocą różnych tryków, więc tak naprawdę bezpośrednio nazwa już wskazuje za to, co to może być, ale tak jak mówiłem, trzeba się po prostu orientować dobrze, o co dokładnie chodzi.
Po dwóch latach, 10 maja 1954 roku, Gordon Till, naukowiec z mało znanej firmy, znalazł się na liście prelegentów na konferencji elektronicznej zorganizowanej przez Instytut Techniki Radiowej w Dayton, Ohio. W trakcie porannej sesji jeden mówca po drugim tłumaczył uczestnikom przybyłym z wielkich korporacji, takich jak RCA, Western Electric, General Electric, Raytheon, dlaczego niemożliwe jest zbudowanie tranzystora z krzemu. Minerał ten jest wytrzymalszym kuzynem germanu, ale trudno utworzyć z niego kryształ. W atmosferze opinii tego typu wyrażanych przez załamujących ręce inżynierów Till cierpliwie czekał na swoją kolej, spokojnie wetknąwszy ręce do kieszeni. W końcu przyszła pora na jego wystąpienie. W pewnym momencie w jego trakcie współpracownik Tilla, Willis Addox, wwiózł na środek sali gramofon. Zebrani ożywili się i obrócili głowy, słuchając brzmień nietypowego zestawienia klarnetu z klawesynem w Summit Ridge Road Archiego Shaw'a, które dobiegały z płyt. Z boku gramofonu podłączona była płytka z umocowanymi na niej obwodami elektrycznymi, która wyglądała jak bioniczna szpatułka. Till oznajmił, że obwód ten ma kryształy germanu, po czym zanurzył płytkę w gorącym oleju. Dźwięki klarnetu i klawesynu utonęły w trzaskach. Naukowcy nie byli zaskoczeni. Dobrze znali mroczny sekret germanu. Tracił stabilność w wysokich temperaturach. Till rozpoczął pokaz od nowa. Tym razem na płytce był zamontowany inny obwód. Gordon ponownie odtworzył Summit Ridge Road i po raz drugi zanurzył płytkę w gorącym oleju. Klarnet i klawesyn było jednak słychać bez żadnych zakłóceń. Na tle tego podkładu muzycznego prelegent oznajmił zebranym, że słuchają właśnie muzyki przetwarzanej przez tranzystor krzemowy. Ktoś zerwał się z miejsca w audytorium i zapytał Tilla: czy macie krzemowe tranzystory w produkcji? Na co ten odparł: kilka mam, nawet w kieszeni. Powiedziawszy te słowa, sięgnął do marynarki i wyjął malutki metalowy Dings, który wyglądał jak trójnogi robot wzięty z filmu science fiction. W taki oto sposób stała się przyszłość.
Oko jest detektorem fal widzialnych. Jego czułość jest setki razy większa niż czułość radioteleskopu w Arecibo o średnicy bagatela ponad 300 metrów. Ten w Chinach ma 500 metrów, ale i tak nasze oko jest czulsze. Ale oko widzi tylko fale o krótkiej długości, a fale radiowe mają miliony razy większą długość. Skoro o oku, zapadamy na taką chorobę jak zaćma. Skutek? Widzimy jak za mgłą. Czy pojedynczy radioteleskop, taki jak RT4, który właśnie widzimy przez okno, ma zaćmy od urodzenia? A pan doktor, nomen omen, panie doktorze, wie jak sobie poradzić z tą ułomnością?
Może zacznijmy od tego na początek, że w nauce i generalnie w astronomii bardzo źle jest, kiedy odnosimy miarę ludzką do tego, co się dzieje. Ponieważ nasze zwykłe pojmowanie świata jest zupełnie nieprzystający do realiów. I to chemicy, fizycy, mechanicy kwantowi, ludzie, którzy starają się zrozumieć podstawy budowy materii, wszyscy stwierdzą jednoznacznie, że coś, co my może nazywamy zdrowym rozsądkiem, zupełnie nie pasuje w tych skalach. I tak samo przykład tej zaćmy. Patrząc na zdrowy rozsądek, to można tak to określić, ale w rzeczywistości to, co decyduje o zdolności rozdzielenia czy patrzenia na niebo z odpowiednią rozdzielczością, żeby widzieć jak najmniejsze szczegóły w obrazach, to jest tak naprawdę stosunek długości fali, którą odbieramy do rozmiarów odbiornika. Więc jeżeli światło widzialne to jest mniej niż 1 milionowa metra, długość fali widzialnej to jest mniej niż 1 milionowa metra, a fale radiowe to są centymetry czy metry, no to jeżeli nasze oko ma tam 0,5 centymetra rozmiary zbierające, no to 1 milion razy większy by musiał być instrument, żeby zobaczyć taką samą rozdzielczość na falach radiowych. Może zaćma nie jest najlepszym porównaniem, bardziej chodzi o to, że można to porównać do pikselozy. Po prostu piksele, które widzimy, są o wiele większe na niebie za pomocą radioteleskopu. Czym większy radioteleskop, te piksele, które możemy pokryć całe niebo, są mniejsze. Więc czym większy odbiornik, czym większy teleskop, tym możemy widzieć z powodu tej praw rozdzielczości, jeśli chodzi o instrumenty optyczne, więcej szczegółów i to wszystko. Ale generalnie wszystkie instrumenty działają dokładnie w ten sam sposób.
Szkło jest bardzo starym materiałem o sprzecznych właściwościach. Może być wytrzymałe jak szyba samochodowa lub kruche jak bombka na choinkę. Towarzyszy naszej cywilizacji od bardzo dawna. Starożytni Egipcjanie wytwarzali z niego kunsztowne naczynia i ozdoby, które świadczą o ich zaawansowanych umiejętnościach warsztatowych. Dzisiaj wykonane ze szkła włókna optyczne przewodzą informacje internetowe. Szkło pochodzące z piasku, takiego jak na plaży, odcisnęło się na większości aspektów życia ludzi. Przyozdabiamy nim kościoły, otaczamy żarówki, pokrywamy drapacze chmur, a nawet się w nim przeglądamy. Szkło odgrywało też ważną rolę w dokonywaniu odkryć naukowych. Korzystaliśmy z niego, by obserwować większe światy od naszego dzięki teleskopom i mniejsze dzięki mikroskopom. Fundamentem nauk przyrodniczych jest hasło zobaczyć to uwierzyć, a wykorzystanie szkła należy do istoty tej metody badawczej.
Czy skłamie, mówiąc nieco żartobliwie, czy aby do Martina Ryle nie przyplątała się jakaś nagroda pana Nobla?
Tak, razem z Antonem Hewishem, jeśli dobrze pamiętam, i obydwaj dostali wtedy Nagrodę Nobla z radioastronomii, Hewish za pulsary, a Ryle za właśnie tą interferometrię. Bądźmy szczerzy, to zmieniło sposób, sama idea interferometrii zmieniła sposób, w jaki badamy wszechświat na falach radiowych, tak samo na falach optycznych. Ze względów technicznych zastosowanie interferometrii do obserwacji optycznych jest o wiele trudniejsze, no i wymagało to dużego postępu technologicznego i teraz tak naprawdę dopiero stosujemy tą technologię w obserwacjach optycznych. Podejrzewam, że w ciągu najbliższych kilkunastu lat naprawdę będziemy masowo robić zdjęcia planet krążących wokół innych gwiazd tylko za pomocą interferometrii optycznej. Trzeba bardziej rozwinąć technologię budowania instrumentów, bo cały trik polega przy zastosowaniu interferometrii, żeby budować mniej więcej instrumenty z dokładnością porównywalną do długości fali, która jest używana. 1 milionowa metra, a 10 centymetrów, widać różnicę.
Ale czy tak naprawdę to pan, panie doktorze, pracuje na instrumencie, którego nie ma? Anteny radioteleskopów, one są, ale wykorzystujecie pewien właśnie trik. No, musimy odnieść tą naszą rozmowę do tego, czym dysponujemy, do oka. Radioteleskop jest takim okiem albo uchem. Wasz radioteleskop, czy też sieć tych radioteleskopów tworzy rzeczywistość kompletnie wirtualną. Tworzy tą soczewkę, której, czy to ucho, którego tak naprawdę nie ma, ale ono jest. Wie pan, o czym mówię?
Tak, tylko że odpowiedź będzie identyczna z kotem Schrödingera. Albo tak, albo nie, w zależności jak patrzymy. Czy te teleskopy są jednością, czy nie. W momencie robienia obserwacji te teleskopy w rzeczywistości są jednym systemem. W momencie wykonywania obserwacji. Ale mówimy później o rejestracji sygnału i przetwarzaniu sygnału. Można to robić w czasie rzeczywistym i można to przetwarzać ten sygnał nagrany w każdej stacji indywidualnej dopiero po jakimś czasie. W rzeczywistości budowa tego instrumentu jest w pewnym sensie, tak jak pan stwierdził, wirtualna, bo on powstaje dopiero wtedy, kiedy dokonuje się przetworzenia sygnału z tych wszystkich anten, tak zwanego procesu korelacji, żeby przetworzyć to w jedność. Teraz patrzmy, o którym momencie mówimy, czy wykonujemy, kiedy wykonujemy obserwację, czy kiedy uzyskujemy końcowy
rezultat.
Tak jest już. Tak jak z kotem Schrödingera, trzeba zajrzeć do pudełka, żeby zobaczyć, czy jest martwy, czy żywy.
Im głębiej zaglądamy w przestwór Wszechświata, tym mocniejsze przesunięcie ku czerwieni obserwujemy. Współczynnik rozciągnięcia, stosunek długości fali na Ziemi do długości tej samej fali u źródła, rośnie z odległością, aż wreszcie dobiegające światło opuszcza widzialny przedział długości. Przechodząc do podczerwieni mikrofal, fal radiowych, coraz dalej i dalej, bez końca. Teoretycznie przy pewnej krytycznej odległości współczynnik rozciągnięcia mógłby urosnąć do nieskończoności. W prostym modelu odległość ta odpowiadałaby drodze, jaką pokonuje światło od wielkiego wybuchu. Oczywiście nie możemy zobaczyć nic bardziej odległego, gdyż światło nie miałoby czasu do nas dotrzeć w ciągu całego trwania Wszechświata. Możemy więc mówić o horyzoncie przestrzeni, horyzoncie świetlnym, który ogranicza nasze widzenie. Ponieważ nic nie porusza się szybciej niż światło, nie istnieje sposób poznania, co leży poza tą granicą. Żadne urządzenie, choćby najpotężniejsze, nam tu nie pomoże. Podobnie jednak jak ziemski horyzont nie wyznacza kresu świata, to, co jest poza horyzontem, nie różni się bardzo od tego, co jest przed nim. Horyzont kosmiczny nie wyznacza kresu Wszechświata. Nie ma takiego kresu. Horyzont oznacza po prostu granicę widocznej części kosmosu. Być może Wszechświat rozciąga się przestrzennie w nieskończoność, ale jeśli jest czasowo skończony, nie możemy tego dostrzec. Powinienem dodać, że w praktyce horyzont przestrzeni jest spowity ognistą poświatą wielkiego wybuchu. Jeszcze jedno wyjaśnienie. Jeśli galaktyka znajduje się, powiedzmy, 12 miliardów lat świetlnych od nas. Widzimy ją tam, gdzie była 12 miliardów lat temu? Dlatego możemy zapytać, gdzie jest teraz? Z powodu rozszerzania się wszechświata będzie znajdować się w odległości o wiele miliardów lat świetlnych większej. Szacuje się na przykład, że horyzont kosmiczny jest oddalony od nas o około 47 miliardów lat świetlnych. Należy pamiętać, że teleskopy nie są w stanie zrobić całościowego zdjęcia wszechświata w obecnej chwili. Dostarczają jedynie kompilacji obrazów z różnych epok, sekwencji historycznej nakładających się miliardleci, trochę tak jakbyśmy pocięli film na pojedyncze klatki, ułożyli je kolejno jedną na drugiej i próbowali spojrzeć za jednym razem przez cały stos.
Ziemska atmosfera to poważna przeszkoda w prowadzeniu obserwacji teleskopem optycznym. Rozdzielczość takiego urządzenia, jeśli pomylę się, to proszę mnie poprawić, to sekunda kątowa. Poradziliśmy sobie, wynosząc teleskop w przestrzeń kosmiczną, teleskop Hubble'a, poprawiliśmy wynik o 40-tysięczną sekundę. Widzimy lepiej, ale tylko ciut i tylko to, co blisko. Ale to, co naprawdę daleko, to już jest nie do zobaczenia teleskopami optycznymi. Widzimy coś, ale nie widzimy szczegółów i tu mamy ratunek, właśnie interferometrię wielkobazową. Radioastronomia widzi tysięczną sekundę łuku, ale również widzi to, czego nie widać. Kiedyś ukuto taką nazwę radiogwiazda i to był błąd. Słowo o drodze, jaką przeszli radioastronomowie od radiogwiazdy do kwazarów, struktury jetu radiowego, po czarną dziurę i odpowiedź na pytanie, dlaczego tylko 10% galaktyk jest aktywnych radiowo?
Tu będę bronił praojców radioastronomii, bo oni się zderzyli zupełnie z czymś nieznanym. Tamtych czasów nie miał pojęcia. Więc to, co widzieli, nazywali za pomocą zestawu pojęciowego, którym wtedy dysponowali. Obiekt, który jednocześnie widać optycznie,
jawi się jako zwykła gwiazda, jednocześnie świeci radiowo, radiogwiazda. Teraz wiemy, że są gwiazdy, które rzeczywiście świecą radiowo.
Najbliższe nam gwiazdy są obserwowane na falach radiowych, mają promieniowanie radiowe podobne do Słońca emitowane. Dopiero potem, po pewnym czasie, jak zebraliśmy olbrzymią ilość danych i widzieliśmy, czego szukać przede wszystkim, kiedy się zorientowano, że istnieją takie obiekty, które widać radiowo, co więcej, okazało się, że widać takie obiekty tylko na falach radiowych, a na przykład nie ma odpowiedników optycznych, zaczęto niejako budować zestaw pojęciowy, który był używany do opisania tego, co jest. Domyśliliśmy się, że muszą być tam kwazary, czyli to jest quasi-stellar object.
Coś, co wygląda jak gwiazda.
Ale tym nie
ale
jest.
Ale to jest tylko quasi.
Quasi. No, sama nazwa kwazar bierze się od gwiazdy, czyli generalnie widzi pan. Cały czas trzymamy się starego zestawu pojęciowego, dopiero przesuwanie granic nieznajomego powoduje, że my zaczynamy używać nowego słownictwa, które jest wynajdowane niejako wraz z postępem. Mamy więc kwazary, magnetary, pulsary, wszystko co się bierze łącznie z tym rozwojem. A z tymi kwazarami, jeżeli pan zna odpowiedź, dlaczego te kilka procent jest widoczne radiowo, a kilka procent nie, to ja chętnie posłucham. Jest potężny dział astrofizyki teoretycznej, która próbuje to wyjaśnić za pomocą różnych procesów. Wydaje się nam mniej więcej, że wiemy, do czego się zaczepić, jeśli chodzi o aktywność radiową, ale to nie jestem przekonany, czy kiedykolwiek w przyszłości będziemy w stanie powiedzieć, jaka jest odpowiedź, chyba że będziemy mieć własną czarną dziurę w laboratorium.
Wtedy tak.
Wtedy tak. Sądzę, że albo polecimy w pobliżu czarnej dziury, zobaczymy, co się tak naprawdę dzieje z materią w pobliżu czarnej dziury. Będziemy mogli znać odpowiedź, ale do tej pory to tak jak z badaniem atmosfery na Marsie. Można coś tam powiedzieć za pomocą teleskopów optycznych, ale dopiero jak łaziki usiadły na powierzchni, to zbadaliśmy, jak to dokładnie wygląda.
Gdybyś spojrzał w nocne niebo i zobaczył, że odległa gwiazda porusza się po torze kołowym, o średnicy na przykład dwóch księżyców w pełni, natychmiast doszedłbyś do wniosku, że krąży ona po orbicie wokół jakiegoś innego obiektu. Aby dane ciało niebieskie poruszało się po okręgu, musi działać na niego siła dośrodkowa. W kosmosie siłą tą jest grawitacja. Możesz wtedy wykorzystać swój teleskop, aby szukał niewidocznego towarzysza gwiazdy, ponieważ coś musi wywierać siłę grawitacji na zaobserwowaną gwiazdę. Musi to być jakaś brakująca materia, może czarna dziura lub słaba gwiazda, której na początku nie zauważyłeś. Od wielu dziesięcioleci astronomowie dokonują obserwacji w podobnym duchu do tej opisanej powyżej, choć znacznie subtelniejszych, dla różnych układów obiektów astronomicznych o mniej oczywistych geometriach. kontekście kosmologicznym istnienie brakującej materii po raz pierwszy zaproponował Fritz Zwicky w 1933 roku na podstawie obserwacji gromady galaktyk w warkoczu Bereniki. Inni badacze rozwinęli jego odkrycia. Na szczególną uwagę zasługują obserwacje prędkości orbitalnych gwiazd i obszarów formowania się gwiazd, a także rozrzedzonego gazowego wodoru w galaktyce Andromedy. Galaktyka ta jest znakomitym laboratorium. Vera Rubin i Kent Ford wykazali wyraźnie, że prędkości gwiazd, które obserwowali, zgadzały się z wcześniejszymi pomiarami prędkości rozproszonego wodoru. Późniejsze modele orbit obserwowanych gwiazd oraz gazu w Andromedzie dowiodły, że do wyjaśnienia ich prędkości konieczne jest istnienie dodatkowej materii, która nie znajduje się ani w świecących gwiazdach, ani w rozrzedzonym gazie. Mówiąc ogólniej, niezależnie od wielkości badanego układu, od pobliskich gwiazd w naszej galaktyce do odległych galaktyk i grup galaktyk, astronomowie odkryli, że nie ma wystarczającej ilości obserwowalnej materii, która pozwalałaby wyjaśnić zmierzone prędkości gwiazd i galaktyk. Ilość brakującej materii nie jest mała, a jej efekt nie jest subtelny. Z obserwacji wynika, że istnieje około 5 razy więcej brakującej materii niż materii, którą jesteśmy w stanie zaobserwować. Droga od niemożności znalezienia brakującej materii do wniosku, że musi istnieć nowa forma niewidzialnej materii, czyli ciemnej materii, wymagała zaangażowania tysięcy naukowców i wielu linii dowodów obserwacyjnych. Brakującą materię scharakteryzowano częściowo na drodze eliminacji. To znaczy, potrafimy powiedzieć, czym brakująca materia nie jest. Wiemy, że nie może to być zbiór planet, powiedzmy, Jowiszów, które są po prostu zbyt ciemne, aby je zobaczyć. Wiemy, że nie może składać się z atomów, tak jak gazowy wodór albo my sami. Wiemy, że nie mogą to być czarne dziury takiego typu, jaki znamy z dotychczasowych obserwacji. Wiemy, że nie może to być jeden z trzech rodzajów neutrin, mimo iż we Wszechświecie jest prawie tyle samo neutrin, co fotonów. Jej natura pozostaje wielką tajemnicą, ale wiemy ponad wszelką wątpliwość, że istnieje ona w ogromnych ilościach i nie jest formą materii, z którą spotkaliśmy się dotąd w naszych laboratoriach.
Dwie strugi wysokoenergetyczne wysyła aktywna radiowo galaktyka, tak czy nie?
Technicznie tak, ale to jest opis taki ogólny, a jak wiadomo zawsze diabeł siedzi w szczegółach.
Dwie wysokoenergetyczne strugi są złożone głównie z elektronów poruszających się w polu magnetycznym, tak czy nie?
To jest dobre pytanie, co było pierwsze, kura czy jajko. Czy najpierw była struga elektronów, czy to pole magnetyczne nie jest zniesione przez tą plazmę w strudze elektronów, albo w ogóle jest tak, że to pole magnetyczne jest tworzone przez coś, co się nazywa dysk akrecyjny i ono się rozwija jak taka tuba wzdłuż osi takiego kwasaru. No można powiedzieć, że te wysokoenergetyczne elektrony, które są wystrzeliwane wzdłuż też sądzimy osi rotującej czarnej dziury, ale to nie do końca jest prawda, albo inaczej. Nie możemy stwierdzić na 100%, bo są wyniki obserwacyjne i takie. Można sobie wyobrazić, że to jest właśnie w takim prostym ujęciu silnik, który strzela z materią z prędkościami bliskimi światła. No i generalnie dlaczego mówimy o to, że to są elektrony, bo rozpędzić elektrony o wiele łatwiej niż protony, bo proton jest kilka tysięcy razy cięższy niż elektron.
Ale jak wyczytałem, owe elektrony wysyłają promieniowanie radiowe w procesie synchrotronowym. To jak to się dzieje, że galaktyka nagle zaczyna być aktywna radiowo? No i pali mnie ciekawość, nomen omen pali, skąd ona ma do tego energię?
Sądzimy, taki jest paradygmat, że w sercu każdej dużej galaktyki, która posiada strukturę zorganizowaną, znajduje się masywna, supermasywna czarna dziura. Pytanie, co było pierwsze, czy te czarne dziury, czy galaktyki, jest otwarte. Być może to razem, jako zalążek galaktyk, z na przykład pierwotnych czarnych dziur, ewoluowało, które miały powstać w epoce inflacji na początku Wszechświata. Nie wiem, być może to są pozostałości pierwszych bardzo masywnych gwiazd, które się rodziły w naszym Wszechświecie miliard, półtora miliarda lat po wielkim wybuchu. W każdym razie galaktyki mają w sobie, oprócz gwiazd, też olbrzymie ilości pyłu i gazu. Zresztą gwiazdy są tworzone z tego gazu i pyłu. Więc może się zdarzyć, że na wskutek różnego rodzaju zjawisk ten gaz dostanie się w pobliże czarnej dziury i ten gaz zaczyna opadać z pyłem na tą czarną dziurę. I to jest właśnie to paliwo, które zapala niejako centralny silnik w takiej galaktyce, ta spadająca materia. Bo sama czarna dziura to tak tylko proces Hawkinga może powodować, że ona świeci sobie bardzo, bardzo słabo. Natomiast, żeby osiągnąć jasności takie, że te centralne obiekty są widoczne praktycznie z granic wszechświata, to musi spadać duża ilość materii na taką czarną dziurę. I też, jeżeli mówimy, że takie czarne dziury mają miliardy mas Słońca, to ta ilość materii wcale nie jest duża. To są, powiedzmy, masy porównywalne do masy naszego Słońca albo mniej, co czarna dziura w ciągu roku pożera podczas takiego procesu. To jest bardzo dużo. Wbrew pozorom Słońce też jest bardzo ciężkie, nie jest łatwo połknąć taką ilość materii. Materia, jak opada na czarną dziurę, to ona się na skutek lepkości zwykłej bardzo rozgrzewa. I właśnie tą rozgrzaną materię my widzimy jak z dużych odległości, jako te kwazary. To jest podstawa tych kwazarów optycznych. Bo jak mamy kwazary radiowe, to jeszcze dochodzą te strugi materii wysokoenergetycznej.
Bezpośrednia detekcja fal grawitacyjnych otworzyła nowe okno na wszechświat. Już pierwsze zarejestrowane sygnały przyniosły dużą niespodziankę. Okazało się, że we wszechświecie istnieją czarne dziury o masie 36 mas Słońca. Powszechnie uważa się, że czarne dziury powstają w ostatniej fazie ewolucji gwiazd o początkowych masach większych od 20 mas Słońca. Masy odkrytych dotychczas czarnych dziur w naszej galaktyce nie przewyższają 10 mas Słońca. Jeszcze zanim anteny LIGO zarejestrowały pierwsze sygnały fal grawitacyjnych, astronomowie, w tym grupa astrofizyków z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, zaproponowali scenariusz powstawania układów podwójnych czarnych dziur o masach powyżej 20 mas Słońca i przewidzieli, że impuls fal grawitacyjnych powstający podczas zlewania się takich czarnych dziur będzie najczęściej rejestrowany przez anteny LIGO. Być może wkrótce LIGO zarejestruje sygnał generowany podczas wchłaniania gwiazdy neutronowej przez czarną dziurę. Takie zdarzenie będzie mogło być rejestrowane również w obszarze optycznym, radiowym, rentgenowskim i gamma. Tuż przed wchłonięciem przez czarną dziurę taka gwiazda neutronowa będzie silnie zdeformowana przez siły pływowe i w jej centralnych częściach przez bardzo krótki okres czasu mogą istnieć warunki niespotykane w żadnych innych sytuacjach we wszechświecie i nie do uzyskania w ziemskich laboratoriach. Analiza sygnału z anten fal grawitacyjnych i różnych detektorów w pełnym zakresie promieniowania elektromagnetycznego może przynieść informacje o zachowaniu się materii w obszarze bardzo wysokich energii. Fale grawitacyjne o bardzo niskiej częstości, których detekcja będzie możliwa przez kosmiczne detektory o intrygującym akronimie ELISA, pozwolą na uzyskanie informacji o warunkach, jakie panowały na bardzo wczesnych etapach ewolucji Wszechświata. Zaledwie 10 do minus 32 sekundy po Wielkim Wybuchu.
Powiedziałem, że zaledwie 10% galaktyk jest aktywnych radiowo, ale czy to oznacza, że radioastronomowie nie widzą 90% galaktyk?
Procesy aktywności radiowej są różne. Może być ta aktywność związana z czymś, co się właśnie jest powiązane z centralnym silnikiem, czy centralną supermasywną czarną dziurą w galaktykach, ale promieniowanie radiowe też może powstawać w innych procesach, na przykład podczas wybuchów supernowych tworzy się taka fala uderzeniowa, która pobudza materię wokół wybuchającej gwiazdy do świecenia radiowego. Kiedy rodzą się młode gwiazdy, to jest dość duża ilość energii w takich obłokach, które tworzą gwiazdy i one też te obłoki świecą radiowo na podstawie różnych procesów. I prawdą jest, że praktycznie każda galaktyka, która znajduje się w pobliżu naszej Drogi Mlecznej, jest obserwowalna za pomocą fal radiowych, bo właśnie widzimy te procesy związane z urodzeniem się nowych gwiazd. Z tym tylko, że moc promieniowania w przypadku tych procesów jest o wiele mniejsza niż w przypadku tych centralnych czarnych dziur. Więc jeżeli myślimy o poszukiwaniu aktywnych kwazarów czy tych aktywnych jąder galaktyk, to rzeczywiście tylko mała część galaktyk przejawia tą formę aktywności. Ale procesy gwiazdotwórcze są generalnie bardzo popularne. I co więcej, ilość galaktyk, która widoczna jest na falach radiowych właśnie z powodu tworzenia się nowych gwiazd, zdecydowanie przewyższa ilość tych galaktyk aktywnych, gdzie pracuje centralny silnik, ten kwasar. Tylko, że to są o wiele słabsze obiekty i trzeba posiadać po prostu o wiele czulszy sprzęt, żeby to obserwować. Mhm.
Zacznijmy od czarnych dziur. Z początku będą one nieubłaganie rosły, pochłaniając coraz więcej i więcej materii, a następnie również kosmiczne promieniowanie tła, aż nie pozostanie już nic do pożarcia. Gdy temperatura promieniowania tła spadnie jednak poniżej temperatury Hawkinga, danej czarnej dziury, zacznie ona bardzo powoli parować, aż ostatecznie rozpadnie się w końcowej eksplozji, względnie niewielkiej w skali astrofizycznej. Po czasie, który zależy od rozmiaru dziury, tym supermasywnym, znajdującym się w centralnych obszarach galaktyk, zajmie to znacznie więcej niż najmniejszym czarnym dziurom, tylko kilka razy cięższym od Słońca. Zgodnie z tym obrazem zaproponowanym pierwotnie przez Hawkinga, wszystkie czarne dziury wyparują. Uważam to za najbardziej prawdopodobny scenariusz.
Radioastronomii, jak powiedziałem, nie jest straszna ani ziemska atmosfera, ani pył kosmiczny. Zaglądacie panowie bardzo, bardzo blisko do bardzo, bardzo odległych galaktyk. Badają państwo również obiekty, które są relatywnie bliskie, na przykład te, które są w naszej Drodze Mlecznej. I poproszę o odpowiedzenie na takie pytanie o rolę naszego radioteleskopu w spoglądaniu w stronę M87 i tego, co tam odkryto.
To jest jedna z najbliższych aktywnych galaktyk radiowo o dużej mocy promieniowania. I tam znajduje się w centrum galaktyki, to jest taka galaktyka eliptyczna, ma inną strukturę niż nasza galaktyka, jest o wiele większa, o wiele cięższa niż Droga Mleczna. Generalnie jest taka korelacja, że im galaktyka większa i ma większą masę, tym centralna czarna dziura jest cięższa. I tam po prostu siedzi w samym sercu olbrzymia, supermasywna czarna dziura, która produkuje te wysokoenergetyczne strugie materii. I generalnie my możemy naszym teleskopem ten obiekt badać we wszystkich częstotliwościach, których mamy wybudowane odbiorniki, czyli tak naprawdę od 1-2 GHz do 25 GHz. Taki mamy zasięg z odbiornika. No ale żeby mieć odpowiednią rozdzielczość i przyjrzeć się, co siedzi w samym sercu, czyli ten słynny horyzont zdarzeń, zaobserwować, to trzeba używać innych radioteleskopów i innych częstotliwości. Nie mam, że opowiada pan o tym słynnym odkryciu, gdzie za pomocą specjalnego teleskopu zaobserwowano ten słynny pierścień materii wokół centralnej czarnej dziury.
Bo przecież czarnej dziury nie możemy zobaczyć.
Tylko widzieć. Zaobserwowano ten centralny pierścień, ale oni tam używali fal głęboko milimetrowych, 230 GHz, to była częstotliwość pierwszych obserwacji. No i używali też radioteleskopów o zupełnie innej budowie. I też szukali takich miejsc, gdzie jest mało wody. Arktyka, Antarktyda, wysoko w górach, tego typu instrumenty były używane do obserwacji. No i zbudowano takie interferometry i się okazało, że rozdzielczość takiego interferometru na tak krótkich falach milimetrowych jest wystarczająca, żeby ten pierścień zauważyć. No i im się to udało zrobić, aczkolwiek od razu powiem ciekawą rzecz, że ten obraz, który został przedstawiony w mediach, to taki jest trochę z kuchni naukowej. Generalnie podczas interferometrii nie robi się zdjęć, tylko odtwarza rzeczywisty obraz za pomocą obliczeń. Można używać różnego typu algorytmów, żeby odtworzyć obraz rzeczywisty. Z tym, że to jest rzeczywiście trudne, bo dane są bardzo szczątkowe, żeby móc zauważyć taki pełen obraz, odtworzyć. No i oni w tej publikacji zastosowali 4 różne algorytmy. Jedyne, co na tych obrazkach się powtarza, to rzeczywiście to, że jest pierścień, ale szczegóły w każdym algorytmie są inne tego obrazu. Oni publicznie pokazali tylko ten obrazek, który najładniej wyglądał.
Kuchnia.
Z tym, że to był PR, a w publikacji naukowej jest uczciwie pokazane od A do Z. Z tym, że dalej z kuchni naukowej później się znajdują naukowcy teoretycy, którzy za pomocą jednej z 4 możliwych wersji wyglądu tej czarnej dziury, też najprawdopodobniej tylko zbliżonej do rzeczywistości, zaczynają opisać teoretyczne właściwości tej centralnej czarnej dziury, czyli tak mniej więcej jak górale stwierdzają, czy będzie padał deszcz, czy nie. Tego typu nauka. Ale co jest najgorsze, to nauka też jest pchana w PR, mimo że nie ma nic z rzeczywistością wspólnego. Brutalne, każdy potrzebuje pieniędzy na granty.
W istocie jednym z ideałów nauki jest to, że nie powinniśmy przyjmować żadnych stwierdzeń wyłącznie na bazie zaufania, a nasze poglądy powinny przynajmniej od czasu do czasu być sprawdzane ze względu na ich zgodność z rzeczywistością świata przyrody. Nie zawsze mamy rzecz jasna szanse i możliwości techniczne, aby poddać wszystkie nasze przekonania tego typu testom. Powinniśmy jednak przynajmniej podjąć próbę zachowania otwartego umysłu. Często zdarza się tak, że do naszej dyspozycji pozostaje wyłącznie nasz rozum, dobry osąd, obiektywizm i zdrowy rozsądek. Nie powinniśmy pomijać znaczenia tych czynników. To właśnie one każą nam racjonalnie przypuszczać, że najprawdopodobniej tezy naukowe nie są jedynie misternie uplecioną siecią kłamstw. Występuje dziś przykładowo wystarczająco wiele niemal magicznych gadżetów, takich jak odbiorniki telewizyjne, telefony komórkowe, iPady, urządzenia GPS, nie mówiąc już o samolotach odrzutowych i lekarstwach ratujących życie, które upewniają nas, że w propozycjach wyłaniających się z rozumienia naukowego i rygorystycznych technik testowych dostępnych nauce tkwi coś dogłębnie prawdziwego. Choć więc z pewnością można mówić o nowego rodzaju autorytecie, który wyrósł na gruncie kultury naukowej, jest to autorytet, który przynajmniej teoretycznie jest poddawany ciągłej weryfikacji. Wiara, którą pokładamy w autorytet nauki, nie jest więc ślepa. I zawsze musimy być gotowi na ewentualność, że autorytety naukowe niespodziewanie zmienią swój pogląd na dane zagadnienie. Nie powinno nas też dziwić, że niektóre poglądy naukowe są przedmiotem poważnej kontrowersji.
Panie doktorze, jednym z największych osiągnięć współczesnej astronomii jest odkrycie, potwierdzenie, no i badania czarnej dziury w naszej galaktyce. No ten sukces moglibyśmy ująć jednym zdaniem. Czarna dziura powiedziała nam, tu jestem. I trochę się wszystko na tym kończy. Czy gdy dowiemy się, dlaczego ty tu jesteś, będzie równoznaczne z przybliżeniem się do odpowiedzi na pytanie, dlaczego my tu jesteśmy?
A ja odwrócę pytanie i sformułuję to w ten sposób. Czy jeżeli łódka płynie sobie po oceanie, to oceanowi robi różnicę, czy ona jest na tym oceanie, czy nie?
Nie mam pytania.
Tak samo nie robi różnicy dla tej czarnej dziury, czy nie, czy taka cywilizacja jak my znajduje się w dziurze pomiędzy dwoma ramionami spiralnymi w naszej galaktyce. To skala ludzka jest zupełnie nieodpowiednia do rozumienia kosmosu. Proszę zauważyć, że my jesteśmy przyzwyczajeni do układu XYZ, gdzie wiemy, gdzie jest w przód, w tył, do góry, tak?
No i jeszcze czas.
I czas. W kosmosie to jedyne, co jest pewne, to czas. Chociaż i tak nie zawsze, bo on jest też również względny. Pierwszą rzeczą, jaką astronauci mają w kosmosie wielki problem, to jest stwierdzenie, co jest góra, co jest dół.
Przepraszam, może pan powtórzyć?
Tak, nie ma punktów odniesienia w przestrzeni kosmicznej. Możemy się orientować na Słońce, na Ziemię, na Księżyc. Nie ma XYZ w przestrzeni kosmicznej całkowitego. To, że my dowiedzieliśmy się o tym, że jest centralna czarna, chociaż wiedzieliśmy już prędzej, ale nie widzieliśmy bezpośrednio tego obrazu horyzontu zdarzeń, centralna czarna dziura, to ona na nas wpływa tylko w ten sposób, że ma swój dodatek do grawitacji całej galaktyki, a ta grawitacja decyduje o orbicie słonecznej tej galaktyce. Czy to by była czarna dziura, czy to by był jakiś bardzo gęsty układ gwiazd o takiej masie, nie robiłoby nam tu większego znaczenia. Mogłoby zrobić znaczenie, gdyby ta czarna dziura się zaczęła być aktywna i produkować promieniowanie rentgenowskie, wysokoenergetyczne. Mogło to mieć dla nas znaczenie. A takie obszary aktywności czarnej dziury historycznie, dawno, dawno temu, chociaż nie podam czas, kiedy to było, obserwujemy. Centralna czarna dziura w naszej galaktyce miała swoje okresy aktywności, kiedy pożerała masę w dość znacznych ilościach w porównaniu do tego, co jest teraz. Więc okres spokojny. Centralna dziura, co się nazywa Sagittarius A-Star, głoduje obecnie i powinniśmy się cieszyć. Z tym, że trudno powiedzieć, czy jakby zaczęła znowu być aktywna, czy by to miało też zbyt duże znaczenie na istoty naszej cywilizacji. Bardziej bym się bał pobliskich supernowych czy kilonowych. Ewentualnie asteroid, które mają chęć wpaść.
Słuchając wypowiedzi kolejnych i kolejnych naukowców zaproszonych do naszej audycji Artyzm Wszechświata, Wiedza, Nauka, Technologia, trudno oprzeć się takiemu wrażeniu, że każda rozwiązana zagadka przynosi 10 kolejnych, a ta dziesiątka 100 następnych, a ta setka 1000. Im bardziej zaglądamy za kurtynę ukrywającą tajemnicę stworzenia, tym jest ona grubsza, większa i jakby bardziej zaciągnięta. A jednak ciekawość gna nas z prędkością światła do odkrywania, poszukiwania, angażowania wszystkich sił i środków, aby zrozumieć, pojąć, rozwikłać. Taka jest już ludzka natura, tacy jesteśmy. Zachowując wszelkie należne proporcje, tradycyjnie na zakończenie naszej audycji pytanie dla tych spośród Państwa, którzy uważnie słuchali. Czy galaktyka M87, jedna z najbliższych nam, aktywna radiowo, posiadająca supermasywną czarną dziurę, jest galaktyką eliptyczną czy spiralną? Powtórzę. Czy galaktyka M87, jedna z najbliższych nam, aktywna radiowo, posiadająca supermasywną czarną dziurę, jest galaktyką eliptyczną czy spiralną? Na odpowiedzi czekamy pod adresem konkurs@radio.rzeszow.pl. Tylko dzisiaj, tylko do północy. Egzemplarze książki Idee, które zmieniły świat, czekają. Za uwagę dziękuję i zapraszam na kolejną audycję. Krystian Nechrebecki.